Dobra, teraz żeby mi Gucio w to wszystko nie wpadł, bo na razie widzę, że tam wariuje. Gucio to jest mój kot dwumiesięczny dla tych, którzy nie wiedzą, o kim mówię. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w bardzo ważnym temacie. Zresztą każdy temat jest ważny, ponieważ dotyczy naszego zbawienia. Przynajmniej tak jest na naszym kanale, waszym kanale Moc Słabości. Ostatnio bardzo dużo przewija mi się na Facebookach, YouTubach i innych mediach społecznościowych wypowiedzi takich i owakich teologów, a właściwie w większości nie teologów, ludzi, czasami powiem szczerze, przypadkowych, nawet jakichś dzieciaków, ludzi, którzy nie mają pojęcia ani o teologii, ani o liturgii, ani o kościele, ponieważ nie studiowali teologii i wypowiadają się na temat liturgii, ja mam na myśli zakaz papieża Franciszka dotyczący nadzwyczajnego rytu rzymskiego, z takiej pozycji jakby to oto formułowali prawdę, która zawarta jest w magisterium Kościoła katolickiego. No to, żeby to wszystko jakby uporządkować, sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego. Bo dziś o liturgii, o zakazie papieża Franciszka i o tym, że każdy z nas chce być papieżem. Podam receptę na to, jak być papieżem i jak dokonywać zmian w liturgii, tak, żeby te zmiany podobały się każdemu z nas. Zapraszam. Jak widzicie, troszkę komediowo, troszkę taka forma jakby kabaretu. Ale zacznijmy od początku, może takim wątkiem osobistym. Kiedy studiowałem teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, to moje studia teologiczne trwały 6 lat. 2 lata filozofii, 4 lata teologii i przez 5 lat, uwaga, przez 5 lat mieliśmy przedmiot, który nazywał się liturgia. A zatem, jeżeli przez 5 lat na studiach teologicznych studenci uczą się o tym, czym jest liturgia sama w sobie, czym jest ten nurt wstępujący, zstępujący, katabazis, anabazis, do tej pory to wszystko pamiętam, no bo jako magister teologii musiałem to, że tak powiem, wszystko zakuć, a tak naprawdę nauka teologii była dla mnie pasją i przyjmowałem to bardziej sercem, ale to mniejsza z tym, to żeby się wypowiadać na tematy teologiczne czy liturgiczne, naprawdę nie wystarczy przeczytać jednej, czy dwóch, czy pięciu książek, czy też obejrzeć tego, czy innego YouTube'a, że tak powiem, albo przeczytać artykuł, czy wywiad tego, czy owego kardynała, tylko naprawdę trzeba mieć szersze pojęcie w kontekście całej nauki Kościoła katolickiego, całej tradycji Kościoła katolickiego. Oczywiście jedno to dyskutować i dyskusja jest ważna i warto jest prowadzić dialog. I nie mówię o tym, że ci, którzy nie studiowali teologii, mają nie dyskutować na tematy teologiczne, ale uwaga, zawsze zaznaczajmy, że to jest dyskusja, że to jest moje zdanie, ponieważ w wielu wypowiedziach YouTube'owych brzmi to tak, ten temat dotyczący liturgii czy też zakazu papieża Franciszka, oceny tegoż, jakby to była wykładnia Kościoła katolickiego. Jeśli zaś ktoś chce merytorycznie i konsekwentnie wypowiadać się na tematy teologiczne, to jest wyjście. Zapraszam was serdecznie na studia teologiczne. Naprawdę jest ogromny deficyt. W Łodzi jest chyba 4 studentów teologii, czy przynajmniej było rok temu, czy 2 lata temu na pierwszym roku. Nie wiem, czy w tamtym roku w ogóle ktoś był na pierwszym roku, ktoś w ogóle rozpoczynał studia teologiczne. Naprawdę wiele uniwersytetów katolickich, czy UKSW, czy KUL z chęcią zaproszą was i poprowadzą dla was studia teologiczne. Zapraszam was, zapisujcie się, jeżeli chcecie się wypowiadać merytorycznie, konsekwentnie i uczciwie na tematy teologiczne. No chyba, że chcecie dialogować i dyskutować, no to wtedy jest to taka dziedzina, w której każdy może powiedzieć wszystko i właściwie nie warto tego słuchać. Nie mylmy, raz jeszcze podkreślę, czyjegoś prywatnego zdania na temat takiej czy innej kwestii teologicznej bądź liturgicznej z magisterium Kościoła katolickiego. chcesz poznać oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego na ten czy inny temat liturgiczny czy teologiczny, wyłącz YouTube, wyłącz internety i udaj się do swojego księdza proboszcza. Mówię bardzo poważnie, księża proboszczowie, myślę, że w ogóle administracyjnie, ale przede wszystkim duszpastersko, parafia w naszej świadomości jest bardzo zaniedbana. Ksiądz proboszcz każdej parafii sprawuje pieczę duszpasterską nad owieczkami, nad owym ludem, który ma, że tak powiem, pod swoją opieką. Co to znaczy troska duszpasterska? To znaczy, że ksiądz proboszcz twojej, mojej, naszej parafii będzie odpowiadał przed Bogiem za tych, których Pan Bóg mu powierzył, którymi się opiekuje na terenie parafii. Oczywiście ksiądz proboszcz nie jest akwizytorem i nie będzie chodził po mieszkaniach, ponieważ Pan Bóg daje nam wolność i Pan Bóg nikogo na siłę, nawet do szczęścia, nie zmusi. Dlatego też sam udaj się do księdza proboszcza i zadaj mu te czy inne pytania. On na pewno znajdzie czas, żeby ci na nie odpowiedzieć. I uwaga, wtedy możesz być pewien, że to, co ci powie ksiądz proboszcz, będzie zgodne z nauką Kościoła katolickiego, przynajmniej powinno być, ponieważ, uwaga, księża proboszczowie są teologami, skończyli wyższe studia teologiczne, wielu z nich skończyło licencjaty, mają również doktoraty. Nie pozwólmy marnować się księżom proboszczom, księżom wikariuszom, którzy są na naszych parafiach do naszej dyspozycji. Kiedy patrzymy na historię Kościoła katolickiego, a warto poczytać trochę książek na temat historii Kościoła katolickiego, zauważymy, że herezje pierwszych wieków Kościoła katolickiego, które pojawiały się na przestrzeni czy we wspólnocie Kościoła katolickiego, rodziły się z błędnego, czyli niezgodnego z Pismem Świętym i tradycją Kościoła katolickiego, ponieważ objawienie ma dwa ramiona, jak nas uczono na studiach teologicznych, Słowo Boże i tradycja, trado, czyli przekazuje, rodziły się z błędnego rozumienia natury, osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. I myślę, że dziś, i to jest dość przykre, najwięcej herezji rodzi się wśród nas katolików, ponieważ niestety nie funkcjonuje katecheza dorosłych, nie tylko z winy Kościoła, ale również z naszej winy, że nie szukamy wiedzy na temat Kościoła, nie szukamy odpowiedzi dotyczących zbawienia w parafii, ale w internecie. I najczęściej szukamy odpowiedzi sensacyjnych, które, że tak powiem, rozbuzują czy rozgrzeją naszą adrenalinę duchową. Gucio, ja mówiłem, Gucio, że tu są bardzo poważne wykłady i że ty jeszcze jesteś za malutki, żeby tego słuchać. Idź się pobaw, słuchaj klockami Lego. Trochę mruczał. To Gucio, powiedz, co ty na ten temat myślisz, skoro już nas odwiedziłeś? Gucio nic nie powie, ponieważ Gucio nie tylko nie studiował teologii, ale jest zwierzęciem, niestety pozbawionym możliwości komunikowania się z nami werbalnego, ale ma inne formy komunikacji, nie Gucio? W każdym razie wróćmy do tematu, a ty Gucio wróć, że tak powiem, do swojego świata, dobra? Uciekaj tam, gdzie twoje te myszy harcują, że tak powiem. A zatem z przykrością muszę powtórzyć, że my katolicy naprawdę jesteśmy fabrykami różnorakich herezji, czyli twierdzeń, ocen niezgodnych z nauką Kościoła katolickiego, niezgodnych nawet ze Słowem Bożym, mimo tego, że czasami rodzących się w nas na podstawie lektury Słowa Bożego, ale rozumianego wprost, dosłownie, w ten sposób rodziło się wiele sekt. Nie będę wymieniał jakich, bo oczywiście YouTube by mnie tutaj za chwilę zblokował, że no... W każdym razie owych herezji wśród nas katolików rodzi się sporo. Nie są one owocem celowego działania, świadomego działania, ale są owocem poszukiwania prawdy o Chrystusie, o Kościele po omacku. Co oczywiście nas nie usprawiedliwia, bo powinniśmy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, jak już zaznaczyłem na początku, na przykład w rozmowie z naszym księdzem proboszczem. Bo jeśli chcesz kupić chleb, no to nie pójdziesz do murarza, bo uwaga, murarz nie sprzedaje chleba. Kto sprzedaje chleb? Piekarz. Chaos serca, chaos duchowy rodzi się z chaosu, który pojawia się w naszym sposobie pojmowania czy rozumowania kwestii dotyczących natury Kościoła, osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Inną kwestią jest oddzielenie, rozdzielenie, odseparowanie wiary od rozumu, ale tym zajmiemy się w innym materiale. Dlatego też od września tego roku na naszym kanale ruszy cała seria poświęcona punkt po punkcie omawianiu katechizmu Kościoła katolickiego. To znaczy tutaj na naszym kanale omówimy cały katechizm Kościoła katolickiego. I teraz rada, zanim przejdziemy do meritum tegoż filmu, chociaż tu chyba w tych gadkach moich też już trochę tego meritum było. Odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby zostać papieżem i zmienić liturgię po swojemu. No to jest to tak, wygląda to w ten sposób. Chcesz zostać papieżem? Wstąp do wyższego seminarium duchownego, w twojej diecezji na pewno jest. Skończ studia teologiczne, przyjmij święcenia diakonatu, święcenia kapłańskie, następnie przyjmij sakrę biskupią, w jaki sposób to sobie, że tak powiem, w cudzysłowie załatwisz, tego nie wiem. No i wygraj konklawę. Zostań papieżem. Oczywiście mówię to cynicznie, ale jest to pewna droga, żeby stać się papieżem, żeby samemu w końcu decydować, co jest dobre dla Kościoła, a co jest złe. Oczywiście nie usprawiedliwiam tu takich czy innych wypowiedzi. Mówię tylko wprost, że Kościół został nam dany przez Jezusa Chrystusa, który powiedział do swoich uczniów: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i kto was słucha, mnie słucha. I teraz przechodząc do meritum, skoro ma być, no właśnie, merytorycznie, tematycznie i konkretnie, to sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego, który oczywiście też zawiera treści dotyczące liturgii. Liturgia jako źródło życia, numery 1071, 1075. Numer 1071, wszystko co usłyszycie, jest cytowaniem katechizmu Kościoła katolickiego. Może być oburzające, ale tak brzmi katechizm Kościoła katolickiego. Kto się z tym nie zgadza, niech idzie, wrócę do tego rozwiązania, które już kilkakrotnie podałem, na rozmowę do swojego księdza proboszcza, czy też spowiednika. Uwaga, numer 1071. Liturgia jako dzieło Chrystusa jest również czynnością Jego Kościoła. Urzeczywistnia ona i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez Chrystusa. Włącza wiernych w nowe życie wspólnoty, zakłada świadome, czynne i owocne uczestnictwo wszystkich. Numer 1072. Liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła. Powinna ją poprzedzać ewangelizacja, wiara i nawrócenie, a wtedy może ona przynosić swoje owoce w życiu wiernych. Nowe życie według Ducha, zaangażowanie w posłanie Kościoła i służbę na rzecz Jego jedności. Liturgia ma służyć jedności. Dlatego wszystkie gesty, które się pojawiają w czasie liturgii, mają służyć jedności. Dlatego są pewne momenty, kiedy wszyscy klękamy, kiedy wszyscy wstajemy. Jeżeli w czasie liturgii uważasz, że ty będziesz teraz klękał, chociaż wszyscy stoją, ale no w tobie jest taka miłość do Boga, że po prostu chcesz ją wyrazić przez uklęknięcie, to wyrazem pokory będzie wstanie razem ze wszystkimi i dostosowanie się do nich, ponieważ liturgia jest dziełem całego Kościoła. I nie mówię dlatego, że jestem przeciwny klękaniu, bo można ten przykład podać w drugą stronę. Jeżeli wszyscy klękają, a ty stoisz, bo uważasz, że postawa, no właśnie, powstania jest właściwszym wyrazem okazania szacunku Bogu, to razem ze wszystkimi uklęknij. Numer 1073. Modlitwa i liturgia. Liturgia jest także uczestnictwem w modlitwie Chrystusa skierowanej do Ojca w Duchu Świętym. Cała modlitwa chrześcijańska znajduje w niej swoje źródło i swój kres. Uwaga! Liturgia jest jakby najpotężniejszym wyrazem naszych modlitw, również dlatego, że dokonuje się we wspólnocie i że buduje jedność Kościoła. Przez liturgię człowiek wewnętrzny zostaje zakorzeniony i umocniony w wielkiej miłości, jaką Bóg nas umiłował w swoim umiłowanym Synu. Jest to przedziwne dzieło Boże, które przeżywamy, które i któremu nadajemy charakter wewnętrzny przez każdą modlitwę, przy każdej sposobności w duchu. Katecheza i liturgia. Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Jest więc uprzywilejowanym miejscem dla katechezy ludu Bożego. Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka. Uwaga! Kiedy się dokonuje najpotężniejsza przemiana naszego wewnętrznego człowieka, jak to rzecze katechizm Kościoła katolickiego? W czasie liturgii, w czasie Eucharystii. I numer 1075. Katecheza liturgiczna. Warto by może teraz taką katechezę liturgiczną w parafiach wprowadzić, chociaż naprawdę księża proboszczowie wykazują inicjatywę, ale okazuje się, że kiedy ogłaszają, że oto będzie się odbywała katecheza dla dorosłych, przychodzą dwie osoby. I oczywiście prowadzą tę katechezę dla dwóch osób, ale większość, tak mi się wydaje, no z tego co obserwuję, jest katechizmowanych, w cudzysłowie katechizmowanych przez youtuberów, którzy nie mają pojęcia o teologii, o liturgii, ponieważ no nie mają wykształcenia teologicznego. I oczywiście można mieć wykształcenie teologiczne i opowiadać bzdury. Jasne, oczywiście, że można. Dlatego moje rozwiązanie dla was. Żeby nie ryzykować, wyłącz internet i ze swoimi pytaniami dotyczącymi liturgii, dotyczącymi owego zakazu papieża Franciszka, udaj się do swojego księdza proboszcza. Uwierz mi, że wtedy na pewno zadziała Duch Święty, ponieważ parafia jest miejscem tutaj na ziemi, które Bóg dał każdemu z nas, abyśmy się uświęcali, uwaga, we wspólnocie. Tych ludzi przypadkowych, których spotykamy na mszy świętej, ale jednocześnie nieprzypadkowych, ponieważ wszystko dzieje się w opatrzności Bożej i z zamysłu Bożego. I numer ostatni, 1075. Katecheza liturgiczna ma na celu wprowadzenie w misterium Chrystusa, jest mistagogią, przechodząc od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne. Od znaku do tego, co on oznacza, od sakramentów do misteriów. Taka katecheza jest zadaniem katechizmów lokalnych i regionalnych. Niniejszy katechizm, który ma służyć całemu Kościołowi w różnorodności jego obrzędów i kultur, uwaga, katechizm mówi o pewnej różnorodności obrzędów i kultur, przedstawia to, co jest podstawowe i wspólne dla całego Kościoła, jeśli chodzi o liturgię jako misterium i jako celebrację. Dział pierwszy, a następnie siedem sakramentów i sakramentalia, dział drugi. Uwaga, katechizm Kościoła katolickiego bardzo obszernie, konkretnie i szczegółowo omawia każdy z siedmiu sakramentów świętych, ponieważ sakramenty są znakami widzialnymi łaski niewidzialnej. Na przykład znakiem widzialnym w sakramencie chrztu świętego jest woda, a łaską niewidzialną jest odkupienie, że tak powiem wyzwolenie, odcięcie nas od grzechu pierworodnego i jeśli ktoś przyjmuje chrzest jako osoba dorosła, czyli powyżej 7 roku życia, bo tak się przyjmuje, że od 7 roku życia człowiek zaczyna używać rozumu, to również uwalnia go od każdego grzechu uczynkowego. Tylko nie polecam tego, co zrobił cesarz Konstantyn, któremu zawdzięczamy edykt mediolański ogłoszony w 313 roku, który spowodował, że skończyły się prześladowania chrześcijan i chrześcijaństwo zostało ogłoszone religią państwową. Ów Konstantyn przyjął chrzest na łożu śmierci, tak to sobie wymyślił, ponieważ dokładnie wiedział, że chrzest uwolni go z grzechu pierworodnego i ze wszystkich grzechów uczynkowych. Tyle, że tu też w przypadku osób dorosłych ważna jest intencja. Dlatego dziś nie mamy świętego cesarza Konstantyna. Co nie oznacza, że nie jest w niebie. ale to już zostawmy opatrzności Bożej. I uwaga, na tym zakończę. Ktoś się zdziwi, halo, halo, miałeś mówić o zakazie papieża Franciszka. Oczywiście, że mógłbym powiedzieć. I oczywiście, że być może się wypowiem, ponieważ jedzie do mnie cały zestaw podręczników z liturgii, z zakresu liturgii dzisiaj zamówiłem, żeby sobie odświeżyć tę wiedzę w szczegółach. Oczywiście w ogółach jako student, jako ten, który jest magistrem teologii, no jestem w stanie wam już teraz coś powiedzieć. Ale po pierwsze, nie chcę jakby dzielić się z wami własnym zdaniem, bo ono w ogóle nie ma żadnego znaczenia. A po drugie, chcę wam przekazać to, co głosi magisterium Kościoła katolickiego. A zatem odsyłam was, jeżeli ktoś naprawdę interesuje się liturgią i naprawdę ten temat dotyczący zakazu papieża Franciszka odnoszący się do nadzwyczajnego rytu rzymskiego interesuje, odsyłam was do waszych księży proboszczów. A księży proboszczów proszę o wyrozumiałość dla nas wszystkich, ponieważ jesteśmy owieczkami, które wciąż szukają owych zielonych, prawda, pastwisk, jak to mówi psalmista, na których to będziemy, prawda, się paść zdrową trawą i będziemy się opalać w świetle zdrowego słońca. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Zapraszam was do sklepiku Moc w Słabości. Tam jest mnóstwo działów dotyczących na przykład walki duchowej, rozwoju duchowego, dotyczących również Biblii, ojców Kościoła, ojców pustyni, a jakże. I do zobaczenia, jeśli Bóg da, codziennie o godzinie 5 rano tutaj na naszym wspólnym różańcu, podczas którego modlimy się razem z Królową Pokoju, przedstawiając jej nasze intencje, które to ona zanosi do swojego Syna. Dzięki za waszą cierpliwość, za wszystkie wasze dobre słowa, modlitwy, świadectwo wiary. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść wam, nam Boże. Thank you.